Rozdział 11. Nowa piosenka Tiary Przydziału. Harry nie chciał zdradzać innym, że on i Luna mają takie same halucynacje, bo na to wyglądało, więc nie powiedział już nic, kiedy usiadł i zatrzasnął za sobą drzwiczki powozu. Nie mógł jednak powstrzymać się od patrzenia przez okienko na poruszające się sylwetki koni.
— Widzieliście tę grabli plank? — zapytała Ginny. — Po co ona wróciła? Przecież Hagrid nie mógł odejść ze szkoły, prawda? — O, ja bym się tam z tego ucieszyła — powiedziała Luna. — On chyba nie jest dobrym nauczycielem, co?
— Jest! — oburzyli się Harry, Ron i Ginny. Harry rzucił piorunujące spojrzenie Hermionie, która odchrząknęła i szybko powiedziała.
— Tak, jest bardzo dobry. My w Ravenclawie uważamy, że jest po prostu śmieszny, oznajmiła z niezmąconym spokojem Luna.
No, to macie bardzo dziwne poczucie humoru, warknął Ron. Luna wcale nie wyglądała na urażoną grubiaństwem Rona, przeciwnie, popatrzyła na niego takim wzrokiem, jakby oglądała średnio interesujący program telewizyjny. Kołysząc się, skrzypiąc i zgrzytając, powozy toczyły się drogą w długim rzędzie. W końcu wjechali na tereny szkolne, mijając kamienne kolumny po obu stronach bramy, zwieńczone skrzydlatymi dzikami. Harry wychylił się do przodu, wypatrując światełka w chatce Hagrida na skraju zakazanego lasu, ale błonia pogrążone były w całkowitych ciemnościach. Widać już jednak było coraz wyraźniej zamek Hogwart, czarny masyw na tle ciemnego nieba najeżony szczytami wieżyczek i baszt, w którym tu i ówdzie jarzyło się okno. Powozy zatrzymały się przed kamiennymi stopniami wiodącymi do dębowych drzwi frontowych i Harry wysiadł pierwszy. Jeszcze raz spojrzał tęsknie w kierunku lasu, ale nie zobaczył żadnego śladu życia w chatce Hagrida. A potem odwrócił się niechętnie, znikłą nadzieją, że skrzydlate konie znikły i stwierdził, że stoją spokojnie w zimnym powietrzu nocy, błyskając białymi, pustymi oczami. Już raz widział coś, czego Ron nie mógł zobaczyć, ale wtedy było to odbicie w lustrze, coś o wiele mniej rzeczywistego od setki solidnie wyglądających stworzeń, na tyle silnych, by uciągnąć powóz z kilkoma pasażerami w środku. Jeżeli wierzyć Lunie, te konie były tu zawsze, tyle że niewidzialne. Dlaczego więc Harry nagle je zobaczył, a Ron nie? — Idziesz czy zostajesz? — usłyszał obok siebie głos Rona.
— Tak, idę
— odpowiedział szybko Harry i przyłączyli się do tłumu wspinającego się po kamiennych schodach. Sala wejściowa jarzyła się od blasku pochodni. Zadudniło echo mnóstwa stóp, gdy wszyscy ruszyli po kamiennej posadzce ku podwójnym drzwiom po prawej stronie wiodącym do wielkiej sali. Prawie całą jej długość zajmowały cztery stoły, każdy przypisany do jednego z domów uczniowskich. Czarne sklepienie było tym razem bezgwiezdne, tak jak niebo, które można było dostrzec przez wysokie okna. Nad stołami unosiły się w powietrzu zapalone świece, których blask wydobywał z mroku srebrzyste duchy polatujące to tu, to tam i twarze uczniów zajętych gorączkową wymianą zdań i opowieściami o wakacjach, witających się głośno z kolegami i koleżankami z innych domów, łowiących spojrzeniem nowe fryzury i szaty. Harry znowu zauważył, że na jego widok ludzie pochylają się ku sobie i rozlegają się podniecone szepty. Przechodząc obok nich, zacisnął zęby i starał się nie okazać, że to zauważył, albo że się tym przejął. Luna odeszła do stołu krukonów. Gdy tylko doszli do stołu gryfonów, Ginny powitały okrzyki koleżanek i kolegów z czwartej klasy, z którymi już została, a Harry, Ron, Hermiona i Neville poszli dalej, by usiąść w połowie stołu między prawie bezgłowym Nickiem, duchem rezydentem Gryffindoru, a Parvati Patil i Lavender Brown. Obie dziewczyny powitały Harry'ego wylewnie. Był prawie pewny, że chwilę wcześniej właśnie o nim rozmawiały. Miał jednak ważniejsze sprawy na głowie, by się tym przejmować. Patrzył ponad głowami uczniów na stół nauczycielski, ustawiony u szczytu sali prostopadle do stołów uczniowskich. Nie ma go tu. Ron i Hermiona też przebiegli wzrokiem stół nauczycielski, choć nie było takiej potrzeby. Hagrid był tak wielki, że gdyby tu był, zauważyliby go już dawno. Przecież nie mógł odejść ze szkoły, powiedział Ron z lekkim niepokojem. No pewnie, stwierdził stanowczo Harry. A nie myślicie, że mogło mu się coś stać? Zapytała z lękiem Hermiona. Nie, odrzekł natychmiast Harry. No to gdzie on jest? Zapadło milczenie, a potem Harry powiedział cicho, tak żeby go nie dosłyszeli Neville, Parvati i Lavender. Może jeszcze nie wrócił. No wiecie, z tej misji, tej, którą mu zlecił Dumbledore. O tak, tak, na pewno, powiedział Ron takim tonem, jakby go Harry przekonał. Ale Hermiona zagryzła wargi i nadal przebiegała spojrzeniem stół nauczycielski, jakby miała nadzieję, że znajdzie tam przekonujące wyjaśnienie nieobecności Hagrida. A kto to taki? Zapytała nagle ostrym tonem, wskazując na środek stołu profesorów. Harry spojrzał w tę stronę. Najpierw zobaczył profesora Dumbledora, siedzącego po środku stołu, w pozłacanym krześle z wysokim oparciem. Miał na sobie ciemnofioletową szatę ze srebrnymi gwiazdami i taką samą szpiczastą tiarę czarodzieja. Pochylał głowę w stronę siedzącej obok niego kobiety, która szeptała mu coś do ucha. Harry pomyślał, że wygląda jak typowa stara panna, przysadzista, z krótkimi, kręconymi, mysimi włosami, przewiązanymi opaską z okropną różową kokardą pod kolor puszystego, rozpinanego swetra, który nosiła na szacie. Po chwili odwróciła się nieco, żeby wysączyć łyk z pucharu i wtedy zobaczył znaną mu już bladą, ropuchowatą twarz i parę wyłupiastych, podpuchniętych oczu. To jest ta Umbridge. Kto? Zdziwiła się Hermiona. Była na moim przesłuchaniu, pracuje dla Knota. Ładny sweterek, zauważył Ron, uśmiechając się złośliwie. Pracuje dla Knota? Powtórzyła Hermiona, marszcząc brwi. To co ona tutaj robi? Nie wiem. Hermiona wciąż wpatrywała się w stół nauczycielski, mrużąc oczy. Nie, mruknęła. Nie, na pewno nie. Harry nie zapytał, co Hermiona ma na myśli, bo jego uwagę przykuła profesor Grably Plank, która właśnie pojawiła się za stołem nauczycielskim. Przeszła na sam koniec i usiadła na miejscu zajmowanym zwykle przez Hagrida. To oznaczało, że pierwszoroczniacy musieli już przebyć jezioro i dotrzeć do zamku. I rzeczywiście, w chwilę później drzwi z sali wejściowej otworzyły się na oścież i wkroczył długi rząd przerażonych pierwszoroczniaków, prowadzony przez profesor McGonagall, która niosła taboret ze spoczywającą na nim tiarą, starą tiarą czarodzieja, wyświechtaną, połataną i porządnie naddartą przy rondzie. Gwar rozmów ucichł. Pierwszoroczniacy stanęli szeregiem przed stołem nauczycielskim, twarzami do reszty uczniów, a profesor McGonagall postawiła ostrożnie stołek przed nimi, po czym odeszła na bok. Twarze pierwszoroczniaków majaczyły blado w blasku świec. Jakiś mały chłopiec stojący w środku szeregu dygotał lekko ze strachu. Harry przypomniał sobie, jak on sam był przerażony, kiedy stał jak ów chłopiec, oczekując na nieznany mu jeszcze sprawdzian, który miał zadecydować, do jakiego domu będzie należał.